Polsko-ukraińską granicę przekroczyło już prawie 4 miliony osób uciekających przed wojną. Osoby te z tak zwanej drugiej fali zazwyczaj pochodzą z obszarów silnie dotkniętych walkami. Niektórzy, jak przypominają eksperci, spędzili tygodnie ukrywając się w schronach i piwnicach. Przyjeżdżają m.in. do Polski w złym stanie psychicznym, zmęczeni, straumatyzowani. Część z nich też bez jasnego planu, dokąd się udać. Z punktu widzenia handlarzy ludźmi są więc, jak podkreślają eksperci, łatwymi ofiarami. Alarmuje o tym wszystkim Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców. ONZ-owska agenda podaje, że na razie jest na szczęście niewiele potwierdzonych tego typu przypadków. Handlarze ludźmi starają się jednak wykorzystać chaos związany z przemieszczaniem się ludności na dużą skalę, a szczególnie narażone na wykorzystanie są dzieci. O szczegółach mówi Rafał Kostrzyński, rzecznik Polskiego Przedstawicielstwa Agencji ONZ do spraw uchodźców.
Do tej pory Polska przyjęła ponad 3 miliony uchodźców z Ukrainy. Trudno powiedzieć, czy oznacza to, że na terytorium Polski mieszka 3 miliony uchodźców z Ukrainy, bo część z tych osób wyjeżdża dalej do innych krajów, część wraca do swojego kraju, więc tak naprawdę trudno jest oszacować tę liczbę. Ona jest bardzo dynamiczna, bardzo szybko zmieniająca się. Jeśli chodzi o to, jaka jest pojemność Polski, jeżeli chodzi o zdolność do przyjmowania uchodźców z Ukrainy, bardzo trudno jest to oszacować, bo to zależy, to jest wypadkowa wielu różnych rzeczy. To jest wypadkowa tego, na ile jakby władze centralne będą wspomagać samorządy, na ile ludność będzie nadal tak chętna i gotowa do tego, żeby nieść pomoc, na ile ta ludność, która niesie pomoc, będzie mogła liczyć na wsparcie ze strony właśnie władz centralnych. Dlatego ważne jest tutaj tak bardzo dzielenie się ciężarem. Są sytuacje, w których zmęczenie może nastąpić po przyjęciu, nie wiem, 100 tysięcy osób. Są sytuacje, w których jeżeli są dobrze zarządzane, dany kraj może przyjąć 5 milionów osób, nawet jeszcze więcej i nie odczuć tego specjalnie, bo będzie potrafił zagospodarować tę siłę i tę energię, która dociera. W przypadku na przykład, nie wiem, powiedzmy niskiego bezrobocia, to może pomóc w odmłodzeniu społeczeństwa w zintensyfikowaniu również rynku pracy. Ale to są wszystko teorie. Na pytanie, ile Polska jest w stanie przyjąć uchodźców z Ukrainy, nie da się tak naprawdę odpowiedzieć, bo to zależy od całej masy czynników, które są na tym poziomie, na tym etapie nieprzewidywalne. Dla kobiet, dzieci, dla osób starszych zawsze zagrożenia są te same. Przy każdym konflikcie. Ten konflikt nie jest niczym, nie różni się niczym od wszystkich innych. Czyli przy gwałtownych ruchach takich migracyjno-uchodźczych zawsze pojawia się ryzyko handlu ludźmi, zawsze pojawia się ryzyko doświadczenia przemocy ze względu na płeć. Zawsze pojawia się ryzyko rozdzielenia rodzin, czyli tego, że pojawią się dzieci bez opieki. Ryzyko również depresji, która jest skutkiem ciężkich przeżyć. Takie ryzyko, że właśnie osoby, które uciekają przed wojną, stają się często łatwymi ofiarami dla osób, które są na przykład przemytnikami ludzi albo chciałyby właśnie wykorzystać te osoby seksualnie. W związku z tym tu ważne jest to, żeby działaniom takim, których celem jest przyjmowanie uchodźców z danego kraju, zawsze towarzyszyły działania prewencyjne, czyli żeby był tworzony taki system, który jeśli nawet nie zupełnie eliminuje takie ryzyko, to w znacznej mierze przeciwdziała jemu, ewentualnie dodatkowo jeszcze oferuje wsparcie dla tych osób, które już doświadczyły, które już są ofiarami albo handlu ludźmi, albo które doświadczyły przemocy ze względu na płeć. I my jako UNHCR wielokrotnie już apelowaliśmy do władz poszczególnych krajów, w tym również do władz Polski, o to, żeby pomogły na tyle, na ile się da, w stworzeniu takich systemów, które będą bezpieczne. Chodzi o weryfikowanie wolontariuszy, którzy niosą pomoc. Chodzi o weryfikowanie kierowców, którzy przyjeżdżają, oferując darmowy transport na przykład. Chodzi o o to, żeby uchodźcy, którzy znajdują schronienie, żeby znajdowali schronienie rzeczywiście w miejscach, które już zostały zweryfikowane i w których bezpieczeństwo dla tych osób jest zagwarantowane. Ważna jest reakcja, a nie monitorowanie. Czyli nie zajmujemy się zbieraniem statystyk, zajmujemy się jakby tym, że widzimy, że takie zjawisko jest, że takie ryzyka istnieją i najważniejsze w takiej sytuacji jest nie zbierać dane, tylko przeciwdziałać. A poza tym to są, jeżeli chodzi o liczbę osób, które padły ofiarą czy przemytu, czy zostały, czy doświadczyły przemocy ze względu na płeć, to są zawsze ciężko niedoraportowane liczby, ponieważ wiele osób czuje jakby opór przed tym, żeby to zgłaszać. Część osób nie wie do kogo to zgłaszać i dlatego tu jest ważna również prewencja, czyli my na przejściach granicznych, gdzie jesteśmy obecni w punktach wydawania pomocy głodówkowej, czy w miejscach, gdzie są ośrodki recepcyjne prowadzone przez władze lokalne, my docieramy do tych osób, do uchodźców z ulotkami informującymi o różnego rodzaju zagrożeniach. Uczulamy po prostu na to, żeby w pewne sytuacje nie wchodzić. Natomiast jeśli my już mamy, spotykamy osobę, która albo sprawia wrażenie, albo wręcz mówi nam o tym, że padła ofiarą albo przemocy ze względu na płeć, albo jakichś innych ciężkich przeżyć, my taką osobę kierujemy wtedy do odpowiednich organizacji, które zapewnią temu uchodźcy czy tej uchodźczyni odpowiednie wsparcie. Natomiast nie zbieramy liczb konkretnych, bo to jest po prostu niemożliwe w tej sytuacji.
Według statystyk innej agendy ONZ, UNICEF-u, na całym świecie prawie 1/3 ofiar handlu ludźmi stanowią dzieci. Tymczasem tylko pomiędzy 24 lutego a 17 marca, czyli na początku wojny, zidentyfikowano ponad 500 dzieci bez opieki, które przekroczyły granicę Ukrainy i znalazły się w Rumunii. Rzeczywista liczba dzieci pozostawionych bez opieki, które uciekły do sąsiednich krajów, jest prawdopodobnie, jak przekonują eksperci, wyższa. Te dzieci są szczególnie narażone na wykorzystanie i proceder handlu ludźmi, dlatego UNICEF apeluje o poprawę współpracy transgranicznej, wymianę informacji między Strażą Graniczną, organami ścigania i instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę dzieci.
To, jak bardzo kryzys na Ukrainie może przełożyć się na kryzys uchodźczy na świecie, to trudno powiedzieć, bo to jest sytuacja, która się rozwija bardzo dynamicznie. Na początku mieliśmy bardzo gwałtowny napływ uchodźców z Ukrainy do krajów sąsiadujących z Ukrainą, najwięcej do Polski. W tej chwili wraz z sytuacją lekko uspokajającą się i taką normalizującą, ten napływ w tej chwili maleje. Ale oczywiście dużo zależy od tego, jak będzie wyglądała w dalszych tygodniach sytuacja w samej Ukrainie. Czyli czy eskalacja działań wojennych nastąpi, jeżeli nastąpi, to na jaką skalę, jakie miejsca będą obiektem ataków, czy będą to miasta zamieszkane przez ludność cywilną, czy będą to raczej obiekty będące częścią infrastruktury. To wszystko przekłada się później na to, ile osób ucieka z danego kraju, jak również sam dostęp do różnego rodzaju usług, serwisów, zaopatrzenia i tak dalej. Na dzień dzisiejszy powiedziałbym, że sytuacja jest opanowana, ale to się oczywiście może radykalnie zmienić w zależności od tego, jak się będzie sytuacja w tym kraju rozwijać. Przyjęcie około 5 milionów uchodźców w ciągu 2 miesięcy to jest gigantyczne zadanie i to każdy kraj miałby z tym problemy. Nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę, że tych krajów nie jest jeden, bo to nie tylko Polska, tylko inne kraje sąsiadujące z Ukrainą, takie na przykład jak Słowacja, Mołdowa czy Rumunia. I to jest oczywiście zawsze bardzo duże zadanie. Jeśli chodzi o ten kryzys, to uchodźczy, no to mamy to szczęście w nieszczęściu, że wszystkie z wymienionych przeze mnie krajów prowadzą politykę otwartych granic. Czyli wszystkie osoby, które chcą uciec z Ukrainy właśnie w obawie przed tą wojną, są do tych poszczególnych krajów wpuszczane. To dotyczy również Polski, która do tej pory przyjęła już grubo ponad 3 miliony uchodźców. I dzięki takiej właśnie postawie poszczególnych państw sąsiadujących z Ukrainą oraz postawie obywateli tych państw, zarządzanie tym kryzysem, czy też łagodzenie jego skutków przebiega dużo łatwiej i dużo jakby łagodniej niż w przypadkach innych konfliktów, z którymi mieliśmy do czynienia. Recepcja, czyli przyjmowanie uchodźców w Polsce, ale to mogę mówić też o innych krajach sąsiadujących z Ukrainą, jest na bardzo dobrym poziomie. Gościnność społeczeństw, jeśli chodzi o ukraińskich uchodźców, czy w ogóle uchodźców z Ukrainy, jest naprawdę niesamowita, wręcz powiedziałbym. W pierwszym okresie zawsze jest tak, że najważniejszą potrzebą jest bezpieczeństwo. Czyli taka pomoc bezpośrednia, my na to mówimy pomoc ratująca życie. Czyli już pewną formą pomocy w takim momencie jest samo wpuszczenie uchodźcy na terytorium kraju pierwszego azylu, na przykład na terytorium Polski. To już oznacza, że tej osobie nie grozi bezpośrednio niebezpieczeństwo związane z prowadzeniem działań wojennych. Oczywiście na tym pierwszym etapie no to dach nad głową, chociażby na chwilę, to jakaś pierwsza ciepła strawa, to wsparcie, jeśli chodzi o wiedzę, czyli co dalej można zrobić i ewentualnie jakaś pomoc psychologiczna taka na krótką metę, no bo wiele osób, które dociera do Polski z Ukrainy, to są osoby jakoś szczególnie straumatyzowane po dosyć ciężkich przeżyciach. Tym bardziej, że musimy pamiętać o tym, że ponad 90% uchodźców z Ukrainy to są kobiety i dzieci, czyli grupy najbardziej narażone na różnego rodzaju zarówno niebezpieczeństwa, jak i jakby przeżycia związane z tym, czego te osoby doświadczyły właśnie w ich kraju pochodzenia. Dopiero na następnym etapie już mamy do czynienia z taką bardziej długofalową pomocą humanitarną. W zasadzie to ona już nie jest pomocą humanitarną, tylko po prostu wsparcie długofalowe, czyli dostęp do edukacji, dostęp do rynku pracy, dostęp do mieszkania, ale nie do mieszkania na tydzień, tylko do mieszkania na już dłuższy okres. Pamiętajmy o tym, że uchodźcy, jeżeli znajdą się już w danym kraju, nadal pozostają tymi samymi ludźmi, którymi byli w swoim kraju pochodzenia, czyli mają swoje plany, mają swoje marzenia, mają swoje ambicje, mają swoje wykształcenie i chcieliby, i to jest zupełnie normalne, prowadzić życie w pełni jakościowe, czyli takie, jakie by prowadzili u siebie w kraju, albo takie, jakie w ich kraju azylu prowadzą osoby, które tutaj dawno mieszkają. Czy Ukrainiec, czy Ukrainka, która dotrze do Polski, ma jakby te same pragnienia, te same prawa i te same marzenia, jakie ma Polak mieszkający w Polsce. Pomoc międzynarodowa w przypadku konfliktu na Ukrainie, powiedziałbym, idzie całkiem sprawnie. To znaczy zaangażowanie społeczności międzynarodowej w pomaganie krajom, które biorą na siebie największy ciężar tej wojny na Ukrainie, jest bardzo dobre, bardzo wysokie. My jako UNHCR tutaj w Polsce chociażby dostajemy duże wsparcie ze strony poszczególnych rządów, jak i ze strony również prywatnych darczyńców, które pozwala nam na to, żeby świadczyć pomoc humanitarną również tu z Polski na terenie Ukrainy, czyli przeznaczamy tę pomoc, to są ciężarówki, wysłaliśmy ich 135 w tej chwili tirów z naszego magazynu w Rzeszowie do osób najbardziej potrzebujących, gdzieś skupionych wokół Lwowa czy wokół Kijowa. I to jest taka pomoc, to, że dostarczamy tam koce, zestawy kuchenne, czy tego typu artykuły pierwszej pomocy, plandeki do przykrywania uszkodzonych dachów na przykład. I taka pomoc jest możliwa właśnie tylko dzięki temu, że mamy hojnych darczyńców, którzy są w stanie nas wspierać. To, że dostarczamy w tej chwili ukraińskim rodzinom pomoc gotówkową tu na terenie Polski, też jest możliwe dzięki temu, że darczyńcy przekazują nam właśnie pomoc finansową na nasze ręce, którą my później dystrybuujemy dla tych osób, które tej pomocy potrzebują najbardziej. Wierzymy po prostu, że to uchodźcy wiedzą najlepiej, czego potrzebują najbardziej i że to oni będą wiedzieli najlepiej, w jaki sposób wydać te pieniądze. Czyli zamiast im przeznaczać konkretne produkty, które być może nie są im potrzebne albo są im potrzebne na trochę mniejszą skalę, przeznaczamy im pieniądze, za które oni mogą te swoje najbardziej pilne potrzeby zrealizować. Jeżeli ta wojna będzie kontynuowana, no to jest prosta sytuacja. Konflikt, nasilający się konflikt będzie powodował nasilający się kryzys uchodźczy. W związku z tym nasilające się potrzeby, które zapewne mogą się zderzać już z takim zmęczeniem niesieniem pomocy humanitarnej i będzie skutkował tym, że coraz więcej osób będzie w krajach pierwszego azylu, nie będzie zaopiekowanych tak, jak powinny być zaopiekowane.
Agencja ONZ do spraw uchodźców prowadzi w Polsce dwie placówki wsparcia finansowego dla uchodźców z Ukrainy, w Warszawie i Krakowie. Pomoc pieniężna to jednorazowa wypłata gotówki dla uchodźców wymagających szczególnej troski. Ma ona taką samą wartość jak pomoc społeczna świadczona w Polsce. Kwalifikujący się uchodźcy otrzymują 700 zł miesięcznie przez pierwsze 3 miesiące i 600 zł na każdego członka gospodarstwa domowego do maksymalnej kwoty 2,5 tysiąca zł miesięcznie na gospodarstwo domowe. Dodajmy jeszcze, że według ekspertów wojna w Ukrainie stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia około 7,5 miliona dzieci. Według oficjalnych danych z początku maja, od początku eskalacji tego konfliktu zginęło ponad 230 dzieci, a kilkaset zostało rannych. UNICEF podkreśla też, że realnie te liczby mogą być dużo wyższe. Szacuje się, że około 60% dzieci musiało opuścić swoje domy na Ukrainie. W tej chwili z tych szacunków wynika, że około 3 milionów z nich potrzebuje pilnej pomocy humanitarnej.